są zaskakujące, bo wszyscy stawiali na to, iż wygra partia Mary Lou McDonald, czyli Sinn Féin, a ta łączona jest oczywiście z IRA, ale tak się nie stało i dotychczasowy wieloletni sprawca dziwnych rzeczy na wyspie jednak osiągnął najwyższą liczbę głosów, czyli 38 parlamentarnych głosów. Będzie to Fianna Fáil, która... No właśnie, i tutaj mamy pewien problem, bo Fianna Fáil i Fine Gael, które w tym momencie przez wiele lat, właściwie przez ponad 100 lat zajmowały się polityką, tutaj kształtowały politykę na Zielonej Wyspie, jakoś chyba przegrały te wybory, ale jednocześnie zdobywając przynajmniej Fianna największą ilość głosów. Tak jak powiedziałem, Fianna Fáil zdobyła 38 głosów w parlamencie, a Sinn Féin 37. Jednak Sinn Féin ma pewną przewagę, ponieważ może doprosić do koalicji właściwie dowolną partię z mniejszych partii, a w tym momencie zaczęło już rozmowy z Partią Zielonych i z socjaldemokratami. Jeżeli te rozmowy przyniosą pozytywny efekt, to z całą pewnością do utworzenia rządu desygnowana będzie partia Mary Lou McDonald. Wtedy też zostanie ta liderka tego ugrupowania, zostanie też premierem Irlandii. No i nareszcie skończymy z duopolem władzy. Fine Gael jest wielkim przegranym. Była partia rządząca. Ona rządziła przez ostatnie 8 lat. Zdobyła tylko 35 głosów do parlamentu i tyloma miejscami może się zadowolić. No i jednocześnie wiadomo, pan Leo Varadkar przestaje być premierem, a nie jest wykluczone, że przestanie być też liderem partii. Zmieniła się nam scena polityczna, nie wiadomo kto będzie premierem, nie wiadomo kto będzie, która z partii będzie partią rządzącą, bo równie dobrze może się okazać w ten sposób, że Fianna Fáil będzie tworzyła rząd i to ona dopraszać będzie do koalicji, ponieważ nie ma większości. Ona będzie dopraszać do koalicji partie, mniejsze partie, czy nawet Sinn Féin. Chociaż wcześniej wykluczano możliwość współpracy właśnie z Sinn Féin, ale dwa dni temu pan Michael Martin, czyli lider ugrupowania Fianna Fáil, stwierdził, że jednak jest gotowy do rozmów z Sinn Féin, na co bardzo ostro zareagowali wyżsi przedstawiciele tego ugrupowania i stwierdzili, że oni jednak nie godzą się na takie rozwiązanie i raczej nie chcą rozmawiać z Sinn Féin.
A właśnie dlaczego? Powstaje pytanie. Dlaczego te rozmowy z partią Sinn Féin są trochę reglamentowane, a może troszkę nawet można powiedzieć, że jest to partia, nie wiem czy populistyczna bardziej, ale no dosyć sceptycznie podchodzą do niej na scenie politycznej. To jest chyba duże zaskoczenie, że takie poparcie Sinn Féin uzyskało.
Zaskoczenie jest duże, zarówno na scenie politycznej tutaj irlandzkiej, jak i światowej, bo wystarczy wejść na dzisiejsze tytuły prasowe właściwie na całym świecie i tak jak bodajże Washington Post napisał, wygrała partia nacjonalistyczna, skrajnie lewicowa, co nie do końca jest prawdą, bo o ile z tym nacjonalizmem to mógłbym się jakoś tam zgodzić, to już z tą skrajną lewicą nie. Ona jest partią, Sinn Féin jest partią lewicującą i oczywiście można mieć do tego pewne zastrzeżenia, ale jednocześnie jest też partią prospołeczną, co tutaj bardzo się spodobało. Tutaj też należy wrócić jeszcze do zaszłości historycznych, ponieważ Sinn Féin jest wyraźnie łączona i od tego się nie odetnie jeszcze bardzo długo, jest wiązana z IRA. No niestety, takie mamy uwarunkowania historyczne tutaj na tej naszej Zielonej Wyspie i od tego ani Sinn Féin, ani nikt inny nie ucieknie. Więc z tym muszą sobie poradzić i z całą pewnością muszą pokazać się jako partia, która daleka jest od ideałów, dawniejszych ideałów, od tej IRA, która podkładała bomby, która wzniecała niepokoje, która walczyła o coś, co do tej pory jest według mnie przez IRA przegrane.
Wiem, że kilkanaście lat temu, chyba w 2005 roku, IRA ogłosiła zakończenie walki zbrojnej i zapowiedziała kontynuowanie walki tylko metodami politycznymi. Jak dzisiaj wyglądają właśnie te relacje IRA z Sinn Féin?
Te relacje przede wszystkim zmieniły się w chwili, kiedy odszedł od rządzenia partią pan Gerry Adams. On był aktywnym członkiem IRA, miał nawet kilka wyroków za działalność w IRA, a Mary Lou McDonald Mary McDonald nigdy nie była w IRA. Ona może właśnie dlatego wygrywa, tak samo jak jej partia, że ta partia powoli odchodzi od tego, co kiedyś było bezpośrednim powiązaniem właśnie Sinn Féin z IRA. Czyli tak jak powiedziałem, odejście Jerzego Adamsa pozwoliło Sinn Féin na to, żeby weszło to ugrupowanie do grona partii rządzących, czy też potencjalnie rządzących. Obecnie IRA jeszcze nie wypowiada się na temat wyników wyborów, przynajmniej nie mamy takich sygnałów, ale wiemy, że tu było dużo problemów, właściwie zaczęły się problemy już w zeszłym roku, było to łączone z IRA, a wszystko chodziło przede wszystkim o Brexit, ponieważ IRA nie chciała tego Brexitu, oficjalnie o tym mówili, zapowiedzieli też, że swoimi dostępnymi i wypracowanymi metodami będą walczyć o to, aby jednak połączenie Irlandii Północnej z Republiką miało kiedyś miejsce. No była gromadzona broń, policja odnajdywała arsenały, były pewne niepokoje już wzniecane, ale to udało się na razie opanować. Może dlatego, że jesteśmy w okresie przejściowym, no i Brexit nie jest jeszcze tak odczuwalny, więc no tutaj takie powiązania historyczne z powiązaniami z polityką aktualną są naprawdę bardzo skomplikowane i nie można tego... Nigdy nie można, mówiąc o Irlandii, powiedzieć, że coś jest proste, że można pokazać to jednolinijnie. To wszystko naprawdę ma związek i to musi być omawiane w szerokim kontekście.
Kiedy poznamy ostateczne wyniki wyborów do Parlamentu Irlandzkiego?
Prawdopodobnie już dzisiaj będzie wszystko wiadomo i dzisiaj pojawią się oficjalne wyniki, no i wtedy będziemy wiedzieli, która z partii dostanie od prezydenta zielone światło, aby stworzyć rząd. Wydaje się, że może być to Fianna Fáil, wydaje się, że może być to Sinn Féin, chociaż Fianna stwierdziła ostatnio, że odda tę możliwość tworzenia gabinetu właśnie Sinn Féin. Oby tak się stało, bo myślę, że społeczeństwo właśnie tego oczekuje i chciałoby tak głębokich zmian, jakich ten kraj potrzebuje, bo nie ukrywajmy, że obie partie, czyli Fianna Fáil i Fine Gael, no troszeczkę się zużyły. I tutaj mieszkańcy Irlandii są zmęczeni
już
po prostu.
Na koniec, z jakimi głównie pomysłami na sztandarach szła do wyborów partia Sinn Féin?
Naprawa systemu zdrowia, mieszkalnictwo, no i oczywiście sprawy socjalne, które tutaj są bardzo ważne, likwidacja bezdomności. To są takie podstawowe trzy właściwie
czyli hasła, mocne, które towarzyszyły mocne, kampanii. Mocne programy społeczne są potrzebne Irlandczykom.
Mocne i bardzo trudne do realizacji, ponieważ na każdy ten program potrzebne są pieniądze, ewentualnie tak głębokie zmiany, przemodelowanie całego systemu, jaki tutaj obowiązuje, włącznie z systemem medycznym, bo on się tutaj nie sprawdza i wiemy to od lat, ponieważ rząd irlandzki daje coraz więcej pieniędzy na służbę zdrowia, a ta służba zdrowia jak była niewydolna, tak jest. Bezdomność jak się zwiększała, tak się zwiększa. Domów jak nie było, tak nie ma. Więc tutaj są naprawdę potrzebne bardzo głębokie zmiany całego systemu, modelu zarządzania właśnie tymi trzema kwestiami.
A jak wchodzi się na stronę polska-ie.com, to jest taki odnośnik Radio Poland i wyskakuje zakładka Radio Wnet, słuchaj Radia Wnet, czytaj Kurier Wnet. To bardzo miłe, że można Radio Wnet słuchać także tak bezpośrednio w Irlandii, a to dzięki między innymi naszemu gościowi Bogdanowi Ferencowi, który jest redaktorem naczelnym. Bardzo dziękujemy w takim razie.
Dziękuję za rozmowę, dziękuję za uwagę.
Godzina 8:09, słuchają Państwo Poranka Wnet. No i za kilka chwil Tomasz Wybranowski wyczarował dla nas Częstokraj. Gościem Poranka Wnet jest pan profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, pełniący obowiązki ministra obrony narodowej. Dzień dobry panie ministrze.
Dzień dobry.
Nie wymieniam wszystkich pana funkcji, bo ich jest bardzo dużo.
Długo żyłem, także więc, nawet jeszcze żyję.
Więc te najważniejsze, te najbardziej istotne. Turcja zażądała wczoraj od Rosji zaprzestania ataków wojsk syryjskich i rosyjskich na tureckie posterunki w Syrii. Chodzi o prowincję Idlib. Dlaczego ta prowincja ma takie znaczenie?
No to jest oczywiście jakiś tam wzgląd operacyjny, jeżeli idzie o to, co Turcja zamierza osiągnąć w swoim regionie. Jak wiadomo, główny problem, który ma Turcja, to jest kwestia relacji z Kurdami. Ci nieszczęśliwi Kurdowie, mówię nieszczęśliwi, bo to jest duży naród,
bez
który
państwa.
Ciągle nie może się dobić swojego państwa, a więc no Kurdowie mają to, o co nam chodziło, mianowicie walczą o niepodległość. No a ponieważ ten pech polega ich na tym, że ten naród kurdyjski znajduje się na terenie trzech sąsiadujących ze sobą państw, no to każde z tych państw tutaj nie wyobraża sobie, że powstanie państwo kurdyjskie. No a Turcja to szczególnie, bo tam zajdzie spory teren Turcji obecnej.
Czy co, Rosjanie wspierają Kurdów, Turcy
znaczy,
starają
ja nie wiem,
się...
co tam robią Rosjanie i kogo oni wspierają. Ale niewątpliwie okazało się to, co się ujawnia coraz bardziej, mianowicie sprzeczność interesów między Turcją a Rosją. Ja mówiłem wtedy, kiedy, bo wszyscy się podniecali strasznie tym, że tutaj Putin z Erdoganem się dogadują i tak, że jakiś sojusz się rysuje i tak dalej. Ja powiedziałem, no, że czasami jest tak. Ja powiedziałem, że po pierwsze Turcja i Rosja mają sprzeczne absolutnie interesy w tym regionie, ale czasami zdarza się tak, jak to było z Hitlerem i Stalinem, że mimo, że mieli oni sprzeczne interesy, to w ich interesie wspólnym była likwidacja Polski. No i tutaj mieliśmy pakt Ribbentrop-Mołotow. Jeżeli idzie tutaj o tę kwestię turecko-rosyjską, jest jakby podobnie. Oto słyszymy tak, że prezydent Turcji odwiedził Kijów i wypowiedział się bardzo negatywnie na temat zajęcia Krymu przez Rosję. Zgłosił, że jest zwolennikiem integralności terytorialnej Ukrainy. No więc nie można powiedzieć, żeby to było sympatyczne z punktu widzenia tego, co chce osiągnąć Kreml, o czym mówi Putin. A więc już wtedy. No w tym rejonie blisko wschodnim również. Rosja ma jednak wbrew temu, co się sądzi, gdzieś ograniczone pole manewru. Dlatego, że wchodząc głębiej ten teren, no to po pierwsze tutaj jest kwestia właśnie reżimu Asada syryjskiego i relacji z Turcją. Tak, te relacje między tym reżimem a Turcją nie są przecież dobre. Rosja popiera Asada. No i druga kwestia, relacje z Iranem rosyjskie. W sytuacji, kiedy ten Iran jest traktowany przez Izrael z kolei, no jako zasadniczy główny wróg, którego należy się obawiać. No i mieliśmy występy prezydenta Putina w Jerozolimie, tak, które nam się nie podobają i słusznie, ale to oznacza, że Rosja musi jakoś decydować, czy staje po stronie Izraela, jeżeli chce grać tą kartą.
Czy po stronie Iranu,
po
tak?
Po stronie Iranu, więc no, to nie są rzeczy bardzo trudne do rozwikłania.
Ale jak pan zauważył, po zabójstwie generała Kasima Sulejmaniego, ta sprawa związana z Iranem i napięcie na linii Teheran-Waszyngton jakoś dziwnie ucichły. Jakoś,
tak.
Jakoś teraz zupełnie to nie polaryzuje.
Znaczy stroną konfliktu niezależnie leży jednak na tym, żeby nakręcać całą sprawę. Również i dlatego, że tam faktor dodatkowy jest taki, że po pierwsze Iran przecież to nie jest jedyna opcja muzułmańska, jak nam się mogłoby wydawać, tak? Bo Iran to są szyici. I z tego, co wiadomo, to w całej populacji, powiedziałem tak, w świecie islamu, szyici stanowią jakieś
18 czy 12%,
tak. W tych granicach. Natomiast zdecydowaną większość, a więc ponad 80%, stanowią sunnici, którzy są w opozycji bardzo ostrej, jeżeli idzie właśnie o szyitów, a głównym takim państwem sunnickim jest Arabia Saudyjska, która, jak wiadomo, jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych.
A dlaczego Stany Zjednoczone teraz odpuściły ten konflikt z Iranem?
No,
czy nie odpuściły?
To znaczy tak, zamroziły, powiedziałbym tak, stan ten, jaki jest. Dlatego, że nakręcanie tego konfliktu mogłoby doprowadzić rzeczywiście do konieczności użycia siły zbrojnej. A Stany Zjednoczone są w tej chwili w bardzo takim, powiedziałbym, delikatnym momencie, jeżeli idzie o swoje zdolności obronne. Mianowicie Stany Zjednoczone czas jakiś temu straciły zdolność do prowadzenia dużych konfliktów militarnych.
Dlaczego?
Dlatego, że redukowano tutaj te zdolności, uważając, że one nie będą potrzebne, że wystarczy, jeżeli...
Ale to przecież od Amerykanów kupujemy najlepszy sprzęt, najnowszą technologię.
Za daleko pani, pani poczeka. Do wszystkiego dojdziemy, niestety. To musi trochę potrwać, żeby to wyjaśnić. Otóż Stany Zjednoczone jako supermocarstwo w czasach zimnej wojny posiadały zdolności militarne do jednoczesnego prowadzenia dwóch dużych wojen plus jednej mniejszej, prawda? No kiedy rozpadł się Związek Sowiecki, kiedy okazało się, że tego typu zdolności wydawało się nie są potrzebne, pojawił się terroryzm. Do zwalczania terroryzmu nie trzeba aż zdolności do prowadzenia wojny, zwłaszcza dużej. W związku z tym Stany Zjednoczone te zdolności straciły, przestaną się tym zajmować. Teraz dopiero prezydent Trump odbudowuje te zdolności militarne Stanów Zjednoczonych. To musi czas jakiś potrwać. My jesteśmy też tym zainteresowani, patrz, flanka wschodnia, i to jakimi siłami ewentualnie Stany mogą wesprzeć nas, gdyby nie daj Boże tutaj do czegoś groźnego doszło. Tak, odbywają się ćwiczenia, w której będzie przerzut dużej ilości wojska.
No właśnie, mówi pan o tych ćwiczeniach, rozumiem, Defender Europe tak, 20, tak, tak, które tak, się tak, odbędą tak, na przełomie kwietnia i maja.
Tak jest.
Po co te ćwiczenia w ogóle się odbywają?
No z bardzo prostego, znaczy po pierwsze, one mają przećwiczyć, bo zawsze wojsko ćwiczy po coś, tak?
To, no właśnie, no, i po ćwiczy, co? 20 tysięcy tak, amerykańskich
ćwiczy
żołnierzy,
się przerzut, 40. Zgromadzenie i przerzut dużej ilości wojsk do Europy przez ocean. Tak? No co to oznacza? Kiedy one, tego typu sytuacja jest potrzebna? No wtedy, kiedy pojawia się rzeczywiste zagrożenie militarne, ewentualność wybuchu konfliktu zbrojnego i na to musi zareagować. Może zareagować tylko siłami, które mają Stany Zjednoczone, bo europejscy tutaj, nasi sojusznicy
no
różnie.
No to co? To nie pomogą?
Proszę?
To nie pomogą?
No nie wiem nawet, czy mają czym specjalnie.
Co, Niemcy nie mają czym? Francuzi nie mają czym?
To znaczy, no są to, te armie są też, powiedziałbym tak, nie mają wielkich zdolności. Proszę przypomnieć sobie, że kiedy była kwestia operacji chyba w Libii, to okazało się, że Europa, kraje europejskie, które były żywotnie zainteresowane tym, co się dzieje w Libii, nie miały zdolności, aby tam wykonać operacje militarne i dopiero amerykańska pomoc tutaj to umożliwiła.
Pojawił się taki wątek, jak prezydent Emmanuel Macron był w Polsce, że będzie nakłaniał prezydenta Andrzeja Dudy i polskich dygnitarzy, polskich włodarzy do tego, żeby wysłać polskich żołnierzy między innymi do krajów Sahelu. Pan uważa, że to jest dobry pomysł, żebyśmy się angażowali jeszcze w Afrykę?
To znaczy tak, no środki militarne, użycie środków militarnych, to po pierwsze to jest zawsze psychologicznie taka wrażliwa sprawa. My nie bardzo lubimy, jeżeli sądzimy, że nasz żołnierz wysyłany jest do jakichś działań, które...
Do nie naszej wojny,
niekoniecznie
tak?
do naszej, bo nie ma świadomości, że jakaś wojna tutaj akurat już jest nasza. Więc to jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia, że Polska oczywiście ma też ograniczone te możliwości militarne i to nie jest tak, że my możemy jakąś liczbę żołnierzy od tak sobie wysłać.
Wysłałby pan, czy nie wysłałby?
Zaraz powoli. Chce pani prostych odpowiedzi, zadając bardzo trudne pytania. Bo to wysłał, nie wysłał, to jest bardzo trudne pytanie. Otóż my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, który z sojuszników naszych z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa jest szczególnie cenny i może nam, tak powiem, nas rzeczywiście wesprzeć. Obawiam się, że to jednak nie jest Francja. Tak? W związku z tym, jeżeli mówimy o tych koniecznościach, powiedziałbym, udziału naszego militarnego w jakichś przedsięwzięciach, to oczywiście na pierwszym miejscu jest NATO i to, co kreują Stany Zjednoczone. A dopiero później w kolejności jakiejś, powiedzmy, taką rzecz jak oczekiwanie jakieś, na przykład u Edgarza Paryż. I odpowiadając na to, można powiedzieć tak, no to rozmawiamy z kolegami z Paryża. No chociażby w tej sprawie, o której ja kiedyś próbowałem konstruować, ale na szczęście mnie wyrzucono i nic z tego nie wyszło. Mianowicie konstrukcja wspólnego czołgu. Tak, w którym Polska uczestniczy.
To teraz mamy uczestniczyć z Francuzami,
podobno, tak,
Niemcami.
No właśnie, bo niestety żeśmy, my mówię, to po polskiej stronie i to wtedy, kiedy przyjmowaliśmy Leopardy, z czego ja nie byłem szczęśliwy.
Ale to był główny przecież temat, który poruszał prezydent Francji, Emmanuel Macron, tak, że właśnie będziemy budować
ten wspólny czołg. Tak, dlatego, że w którymś momencie Niemcy i Francja ogłosiły, że taki czołg będą budować, tak, no i Polska okazało się, która też ma jakieś zamiary, jeżeli chodzi o ten sprzęt pancerny, oświadczyła, że chętnie by w tym brała udział. Więc no wracamy po prostu do pewnego rozwiązania, które kiedyś można było już zrealizować, a nie zostało ono zrealizowane, no ale...
Lepiej późno niż wcale?
Nie, no lepiej wcześniej niż późno.
No to tak, to wiemy, tak, no ale już jak tak. Teraz rzeczywistość jest taka, a nie inna. Panie ministrze, no. Inna sprawa, która jest bardzo ważna i o której zaczęło się ostatnio głośno mówić, to koronawirus. Ale koronawirus nie w sensie oczywiście zagrożenia epidemiologicznego, tylko koronawirus jako broń biologiczna.
Tak.
Pan uważa, że to może być element właśnie takiej
wojny? Może być, to znaczy wszystko może być, dlatego że od czasu, kiedy zobaczyliśmy, że na przykład Rosja używa różnych środków zatruwających organizmy ludzkie jako element pewnych operacji dywersyjno-wywiadowczych, nazwijmy to tak, no to i wiadomo z kolei, że jeżeli chodzi o te kwestie biologiczne, to cały czas trwały prace. Już Japończycy, o ile pamiętam, przed wybuchem II wojny światowej przygotowali jakiś taki cały zestaw takich środków biologicznych, które miały po prostu wywoływać właśnie różnego rodzaju epidemie, choroby i tak dalej, i tak dalej. Przeciwnika. Więc to jest w arsenale środków, które mają państwa, te, które chcą mieć, a które oczywiście się tego nie przyznają, prawda? Ale to nie oznacza, że jak się pojawia taka supozycja, taka sugestia, że być może z jakiegoś tajnego laboratorium wojskowego, gdzie pracowała nad takim środkiem, ten wirus się wyrwał, jakoś się ujawnił, no, albo że celowo użyto tego typu środka, co też można sobie wyobrazić. No bo dzisiaj, jak wiadomo, wojny toczą się nie tylko te klasyczne, gdzie strzelają czołgi i samoloty latają, ale jak mówi generał Gerasimow, że bardzo ważne są wojny hybrydowe, prawda? Czyli stosowanie różnego rodzaju środków nie wprost militarnych, ale skutki dających tam nieprzyjemne, tak, dla przeciwnika.
Czy takie badania nad bronią biologiczną są prowadzone na przykład w Polsce?
Nie, nie sądzę.
Nie sądzi pan?
Nie.
Ale z kolei Rosjanie, jak to Rosjanie, zawsze mają jakieś swoje teorie. Ostatnio w głównym programie informacyjnym Dzisiejsza Rzeczpospolita informuje, pokazano takiego człowieka, który się nazywa Igor Nikulin i powiedział wyraźnie. Koronawirus i epidemia zostały wywołane przez amerykańskie służby specjalne, no lub tak, międzynarodowe tak, koncerny farmaceutyczne, tak, które tak jak w innych takich przypadkach chciały po prostu zarobić.
No to jest właśnie jak Rosjanin jakiś taki politycznie zorientowany coś mówi, to należy traktować, że chce w ten sposób odwrócić od czegoś uwagę. Nie można wykluczyć, znaczy tutaj osiągnięcia, powiedziałbym tak, jeżeli tak można to nazwać w cudzysłowiu, w ostatnich latach największe w tym zakresie mają jednak Rosjanie. To znaczy używania tego typu środków, więc nie chcę podejrzewać miłujący pokój kraj za wschodnią naszą granicą, na szczęście dość daleko poza tym nieszczęsnym królewcem, który nazwano paskudnie Kaliningradem, że oni tam coś takiego kontrolują, ale to jest możliwe niestety.
I już na koniec naszej rozmowy pan popełnił taki tekst, napisał.
Popełniłem pan... coś? Tak, no. No.
Napisał no. pan tekst, popełnił to pan tekst.
Popełnił,
też.
Tak, no.
Odnośnie
ten
tego.
Język agresywny dziennikarzy.
Popełnić?
Tak, tekst? Popełnił, ujawnia.
Myślałam, że to ładne.
Tak, skarży się.
Stworzył pan tekst, zainspirował
tak.
się pan.
Napisałem sobie, tak.
Napisał pan tekst, tak. Zainspirowany wydarzeniami, które miały miejsce, podejrzewam, w miniony weekend.
Tak.
Mówię o tej manifestacji związanej z wymiarem sprawiedliwości. Porównuje pan dzisiejszą opozycję do targowiczan.
No to jest mało tkliwcze, bo wielu...
Tak, ale no, pisze pan wyraźnie o tym, że jeżeli dosyć mocne stwierdzenie pada spod pana pióra, czy doświadczenie właśnie z tamtego okresu może dziś wpłynąć moderująco na zaciekłych obrońców demokracji, którzy nie rozumieją, że walcząc z rządem polskim, zabiegając o wsparcie obcych sił, mogą doprowadzić państwo polskie do upadku.
Tak.
Aż do upadku, panie profesorze?
Aż do upadku. Może to być. Dlaczego? Dlatego, że to znaczy zawsze moja obawa i to, o czym tutaj napisałem w tym tekście, dotyczy bardzo konkretnego procesu, który zachodzi i który przybiera na sile. Mianowicie, że w rzeczywistości politycznej państwa polskiego współczesnego pojawiły się ugrupowania i siły, które mimo, że cały czas istnieje taka możliwość, że mogą przy pomocy procedur demokratycznych, poprzez wybory, tak, przejąć władzę i w związku z tym i następnie no, realizować te zamiary, które mają, to te siły doszły do wniosku, że na drodze demokratycznej, na drodze wyborczej nie są w stanie tej władzy odzyskać. W związku z tym szukają poza granicami naszego kraju ośrodków sił, które mogą wesprzeć właśnie te działania tych sił opozycyjnych, a tak, aby aktualnie rządzących pozbawić władzy. I na tym polega niebezpieczeństwo. I stąd to moje porównanie, mówię, jeżeli chodzi o Targowice, bo jak myśleli ludzie Targowicy? Oni wcale nie uważali się za jakichś zdrajców, pamiętajmy. Oni uważali się za patriotów. I oni uważali się za ludzi, którzy próbują ratować ustrój demokratyczny, który w Rzeczpospolitej Szlacheckiej był. Tylko, że ten ustrój w Szlacheckiej Rzeczpospolitej funkcjonował fatalnie, ponieważ ludzie, którzy go wykonywali, a więc ta warstwa, która rządziła, ulega demoralizacji. I na przykład liberum veto, które było takim gwarancją praw obywatelskich w poprzednim okresie, które nie było używane przez posłów, zaczęło być nadużywane do czego? Do blokowania reform, korzystnych zmian. A jak to do tego dochodziło? Dlatego, że właśnie obce dwory, jak się wtedy mówiło, tak? Albo nawet wręcz jakiś Magdeburg, bogaty człowiek, przekupywali posłów i wstawał poseł, mówił weto i szlak trafił, powiedziałbym, całą reformę. I ja doszedłem do wniosku, że dzieje się coś podobnego. Mianowicie, że znowu pojawiły się siły, które nie opowiadają, nie oczekują, że przygotują się na wybory, wygrają wybory, tylko szukają zewnętrzne siły, które mogą tutaj wesprzeć to i to ciągle pojawia się. No w tej chwili kiedyś szukano takiego poparcia u carycy Katarzyny i u króla polskiego, a teraz się szuka
w Komisji
Brukseli.
Europejskiej
tak,
w Brukseli.
Tak, i to jest niestety, no kiedy, skoro tam się to skończyło rozbiorami, to przepraszam, czym się może skończyć teraz?
My o tej dzisiejszej debacie, bo właśnie dzisiaj odbędzie się kolejna debata na temat praworządności w Polsce w Parlamencie Europejskim. Za kilka chwil będziemy rozmawiać z europosłem Jackiem Sariuszem Wolskim, a teraz już dziękuję naszemu gościowi, pan profesor Romuald Szeremietew, były minister obrony narodowej. Dziękuję bardzo. 8:35 wybyła, a my... Lubi pan Elvisa Presleya?
Ogromnie, oczywiście.
No to my teraz sobie posłuchamy, jeszcze karnawał trwa.
No tak, karnawał. To było kiedyś powiedzenie trwa kal nawał. Ale to było w czasach PRL-u, informuję, a nie pod rządami Zioby.
Elvis Presley.